Jaką rolę w transformacji energetycznej może odegrać energetyka rozproszona?
Energetyka rozproszona jest tematem znanym na świecie od 2-3 dekad. Prowadził ją do powszechnego obiegu dr Amory Lowins, wydając taką książkę Małe jest opłacalne. Wydawało się, że ta zmiana nastąpi szybciej, dlatego że wtedy, kiedy zaczęto mówić o energetyce rozproszonej, to duże jednostki energetyczne miały po kilkadziesiąt gigawatów i wydawało się, że coś, co ma 500 megawatów, 100 megawatów, 50 megawatów, to już jest bardzo mała jednostka. Trajektorie rozwoju poszły inaczej, dlatego że pojawiła się fotowoltaika, mogła być stosowana w bardzo małej skali. Instalacje fotowoltaiczne były w skali mikro, rzędu do 100 kW. Równolegle rozważano jako energetykę rozproszoną energetykę wiatrową. Pierwsze elektrownie budowane komercyjnie miały po kilkadziesiąt, kilkaset kW. I energetyka wiatrowa też się podzieliła na dwa kierunki. Morska energetyka wiatrowa, która nie ma nic wspólnego z generacją rozproszoną, czyli blisko odbiorów. Natomiast lądowa energetyka wiatrowa poszła również w wielkie moce, rzędu kilku gigawatów. Natomiast w tej chwili mówi się o powrocie do turbin wiatrowych rzędu megawatt, 2 megawaty, 3, aby instalować je blisko centrum zużycia energii, na przykład zakładów przemysłowych. Czyli nam ten obszar energetyki rozproszonej się mocno zróżnicował. Zawsze jednak chodzi o to, żeby ta energia była wytwarzana blisko centrum zużycia.
Czego nigdy nie zastąpi energetyka rozproszona? Ona ma wielu entuzjastów, ale nie zawsze wspomina się o tym, że nie w każdych warunkach i nie na każdych zasadach może być wykorzystywana.
To jest pytanie o wielki przemysł, który potrzebuje czasami jednostek rzędu gigawata. I można je budować oczywiście na terenie zakładów, w otulinach, w oparciu o tak zwaną linię bezpośrednią, ale u nas ta definicja linii bezpośredniej jest do 2 MW, tylko ograniczona. Albo przyłączać większe elektrownie do wewnętrznej sieci zakładowej, do tak zwanych zamkniętych systemów dystrybucyjnych. I to wtedy jest generacja rozproszona, nawet jak ona ma skalę kilkuset megawatów. Jest dyskusja, czy musimy mieć wielkie centralne elektrownie, jeżeli nie węglowe, to atomowe czy gazowe potężne jednostki będą potrzebne, ale nie tak długo, 20 lat może, do czasu, aż rozwinie się technologia wodorowa, która będzie w stanie magazynować energię z lokalnie wytwarzanych źródeł na dłuższy okres. I być może te wielkie jednostki typu morskie farmy wiatrowe, one będą potrzebne do tego, żeby zasilać sieci gazowe w zielony wodór. Powstaje pytanie, kiedy to się stanie i czy się szybciej zelektryfikujemy, czy szybciej zazielenimy nasze sieci gazowe, żeby z centralnych źródeł elektrycznych docierał do nas zielony gaz.
Mówiliśmy o energetyce rozproszonej na ogół w kontekście fotowoltaiki, małych farm wiatrowych, biogazowni, ale czy o energetyce rozproszonej myślą również przedsiębiorstwa, aby produkować prąd na własne potrzeby, aby produkować energię na własne potrzeby? Kiedy w zasadzie zaczęto to brać pod uwagę?
Dopóty energia była dostępna i nie była najdroższa, jak mówimy o Polsce, bo wtedy, gdy mieliśmy tańszą energię, takiej potrzeby nie było i w zasadzie przedsiębiorstwa przemysłowe, jeżeli produkowały energię, to produkowały ją w celu wytwarzania pary jako produktu, który jest potrzebny do produkcji, albo wykorzystywały odpady poprodukcyjne, często biologicznego pochodzenia, często organicznego, do tego, żeby wytwarzać energię. Te zakłady wytwórcze energii elektrycznej przy przemyśle powstawały wtedy, kiedy wielka energetyka nie była w stanie dostarczyć odpowiednich mocy. I teraz mamy podobną sytuację, kiedy wielka energetyka nie jest w stanie dostarczyć energii o odpowiednio niskim śladzie węglowym i odpowiednio niskim koszcie. I dopiero w takiej sytuacji przemysł może myśleć o wytwarzaniu energii na własne potrzeby wtedy, kiedy energetyka nie spełnia swojej funkcji, kiedy nie zaspokaja potrzeb przemysłu.
Nie zapominajmy o tym, że produkty wytwarzane muszą mieć wyliczony ślad węglowy.
To jest jeden z czynników, nie najważniejszy, bo ważniejsza jest cena i dostępność energii, ale ślad węglowy jest bardzo ważny dla przemysłu, który działa na rynkach globalnych, a zwłaszcza polskiego, który dostarcza głównie produkty na rynek Unii Europejskiej, konkuruje z innymi dostawcami, przede wszystkim ceną energii, bo cena energii w niektórych obszarach przemysłu to jest 10, 20, 30, a nawet 40% w kosztach produktu końcowego. W związku z tym, jak ma wysokie ceny energii, nie jest w stanie konkurować, ale nie jest też w stanie sprzedawać produktów na rynek europejski przede wszystkim, bo tu jest wymagany najniższy ślad węglowy, a my sprzedajemy głównie do Europy. Czyli tak naprawdę to jest być albo nie być dla przemysłu.
I dlatego wielkie przedsiębiorstwa interesują się energetyką rozproszoną?
To są podstawowe powody, czyli wysokie ceny energii w Polsce, jedne z najwyższych w Europie i jeden z najwyższych stopni nawęglenia energii elektrycznej. Ale przedsiębiorstwa potrzebują różnych nośników energii, nie tylko energii elektrycznej, potrzebują ciepła, ciepła wysokotemperaturowego, potrzebują wodoru do wielu procesów. I przychodzi taki moment, kiedy wobec deficytu polskiego systemu energetycznego przedsiębiorstwa mogą zacząć inwestować. Oczywiście one najpierw próbowały kupić energię od wytwórców energii z odnawialnych źródeł energii, ale się okazuje, że zabija tę koncepcję zakupu energii bardzo wysoki koszt dystrybucji. Muszą ponosić olbrzymie koszty stałe. Ta różnica na koszcie stałym dystrybucji powoduje, że przedsiębiorstwa chcą rozwijać tę energię u siebie albo w najbliższym otoczeniu, albo budować własne jednostki, które mogą przyłączyć do własnych sieci dystrybucyjnych w odległości powiedzmy do 5 kilometrów. I ten proces się rozpoczął. To nie jest core business, właściwy obszar działania dla przedsiębiorców, bo oni mają swoje problemy. Ale w tym momencie wydaje się to jedyne trwałe rozwiązanie problemu utraty konkurencyjności. Oczywiście wymaga to stworzenia zespołów w zakładach przemysłowych, wymaga to wiedzy, wymaga to też jak gdyby współpracy dostawców zielonych technologii, którzy do tej pory uważali, że najwygodniej jest pójść gdzieś daleko w pole i tam zbudować błyszczącą instalację. Na terenach przemysłowych, w otulinach jest jak najmniejszy wpływ tych źródeł na środowisko, na otoczenie i ci, którzy tam budują instalacje, mogą skorzystać z istniejącej infrastruktury i ominąć bardzo ważny problem w rozwoju zielonej energetyki, mianowicie możliwości przyłączenia do sieci państwowej dystrybucyjnej, które po prostu nie są w stanie przyłączyć po rozsądnych kosztach źródeł, ale też ze względu na własne zapotrzebowanie na energię ograniczane jest ryzyko w zakładach przemysłowych, ograniczane jest ryzyko wyłączeń źródeł OZE, które są już w systemie. Także jest szereg czynników, które składają się na to, że to jest dobry moment, aby zakłady przemysłowe zaczęły inwestować we własne źródła na własnym terenie, w najbliższym otoczeniu przez linię bezpośrednią lub w takim sąsiedztwie kilku kilometrów, jeżeli stanowią zamknięty system dystrybucyjny i mogą wydać decyzję o przyłączeniu źródła do siebie.